Proszę nie regulować zegarków rytmem radiowym, bo nie jest godzina 9, a o godzinie 9:05 zaczęła się trzecia godzina. Do studio wszedł Antoni Opalińskim z gościem niespodzianką, z gościem debiutantem. Dzień dobry Panie Antoni, dzień dobry Pani.
Witam serdecznie.
W studiu Pani Anna Kostrzewska, która zrobi część przeglądu prasy skoncentrowaną na tym, co się dzieje na Dalekim Wschodzie. Ale zaczniemy od Europy. Wspominaliśmy w poprzednim przeglądzie prasy w Gazecie Wyborczej wywiad z panem doradcą podatkowym, który mówił, że optymalizacja podatkowa jest okej i że nie ma żadnego problemu. Nie wszyscy tak uważają. Na przykład w gazecie Die Zeit jest wywiad z byłym ministrem finansów Republiki Federalnej Niemiec, panem Peterem Steinbrückiem, politykiem CDU, przepraszam, SPD, to może wiele wyjaśnia, bo to jest polityk partii lewicowej, ale to nie wyjaśnia wszystkiego, który mówi o tym, że państwa powinny pilnować tego, żeby elity tych państw nie unikały opodatkowania, że należy rozstrzygnąć debatę, kto właściwie jest w tej chwili ważniejszy na świecie, wielkie koncerny czy państwa narodowe. Tak właśnie mówi niemiecki polityk, państwa narodowe, i że unikanie przez współczesne elity europejskie podatków i przenoszenie się do rajów podatkowych jest czymś bardzo nieuczciwym. Należy z tym walczyć. Tyle Die Zeit. Wracamy do polskiej prasy. Gazeta Polska Codziennie. Sprawa Krzyża Bretońskiego cały czas budzi emocje. Jest duży artykuł pana Bogdana Dobosza, publicysty na co dzień mieszkający w Paryżu. Dyskusja wokół krzyża na łuku pomnika w bretońskim miasteczku przekroczyła granice Francji. Warto zwrócić uwagę, że jest ona elementem trwającej od kilku lat próby reinterpretacji zasady laickości Piątej Republiki w kierunku wyraźnie antykatolickim. Gazeta Polska Codziennie pisze też o podwójnym zwycięstwie demokratów w wyborach na gubernatorów w Virginii i w New Jersey. To są stany, w których spodziewano się, że demokraci tam wygrają w tym wyścigu o fotel gubernatora, ale tak czy inaczej ten moment akurat, że te wybory nastąpiły w momencie, kiedy jest rok po wyborze Trumpa, świadczy o pewnym trendzie politycznym. Brytyjska gazeta Independent, lewicowo-liberalna, uczciła na swój sposób rocznicę Trumpa, wyliczając różne rzeczy, zero ważnych przeprowadzonych procesów ustawodawczych, natomiast 2470 tweetów i retweetów. Takie podobno zdaniem dziennikarzy brytyjskiej prasy są osiągnięcia prezydenta Trumpa. Pewnie osiągnięcia są jednak nieco większe, natomiast ilość tych tweetów rzeczywiście budzi pewne uznanie. Tygodnik Najwyższy Czas, Independent Trader, komentator ekonomiczny, którego znamy również czasem z anteny Radia Wnet, pisze o upadku petrodolara. Wenezuela oświadczyła, że nie będzie dłużej rozliczać ropy w amerykańskiej walucie. Nowym punktem odniesienia będzie yuan, czyli gazeta waluta chińska. Jak widać, upadek petrodolara postępuje w coraz szybszym tempie. No czy tak rzeczywiście jest, to zobaczymy. Wczoraj jeden ze słuchaczy skrytykował przegląd prasy, że była tam Gazeta Polska, a nigdy nie ma periodyku o nazwie Polska Niepodległa. No więc dzisiaj jest, wszystko robimy dla naszych słuchaczy. W Polsce Niepodległej jest artykuł znanego również słuchaczom Radia Wnet, pana Tomasza Pernaka z Anglii, blogera, publicysty i tłumacza, który na co dzień mieszka w środkowej Anglii i obserwuje zarówno Polskę, jak i Wielką Brytanię. Tym razem o Marszu Niepodległości. Przewiduje masowy charakter tegorocznego marszu, przekształconego z uroczystości środowiskowej w uroczystość ogólnonarodową ludu, który odzyskał pamięć, dumę i sens trwania w historii. Pamiętajmy w tym dniu o tych z naszych rodaków, którzy wciąż dają się wozić za nos hochsztaplerom i malwersantom, popierając nieświadome ich brudne interesy. I jeszcze międzynarodowe portale. Business Insider pisze o tym, że Egipt popiera Arabię Saudyjską. Prezydent, dyktator w istocie Egiptu, generał Al-Sisi, prezydent Abdel Fattah Al-Sisi, mówi, że popiera mądrą politykę Arabii Saudyjskiej w jej starciu z Iranem. Jak widać, tutaj podział sunnici, szynici wydaje się ważniejszy niż różnice ustrojowe i wewnętrzne między różnymi krajami arabskimi. A co słychać na Dalekim Wschodzie?
Ale najpierw stremujemy trochę. I tak pani jest wystarczająco stremowana, ale zapytam, a kim pani jest?
Jestem studentką stosunków międzynarodowych trzeciego roku i tutaj przeprowadzę zaraz przegląd prasy Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, ponieważ interesuję się tym tematem już od jakiegoś czasu.
I zna pani jakie języki?
No, posługuję się japońskim stopniu komunikatywnym.
No to...
Jeżeli chodzi tutaj o ten rejon dokładniej.
No to w takim razie spokojnie. Wdech głęboki.
Dziękuję.
I zaczynamy.
No to tak, to poruszę temat, który już pojawił się w dzisiejszym poranku, a mianowicie jak prasa, w tym wypadku japońska i południowo-koreańska, zareagowała na wizytę Trumpa w Azji. I tak, konserwatywna japońska Yomi Yuri zauważyła, iż podczas swojej wizyty Donald Trump stwierdził, że relacje pomiędzy liderami dwóch państw, Japonii i Stanów Zjednoczonych, nigdy nie były tak bliskie. Stany Zjednoczone pozostają solidarne z narodem japońskim przeciwko zagrożeniu Korei Północnej. Żeby jednak nie było tak różowo, zaznaczył też, iż przyszłym zarzewiem konfliktu może stać się tutaj deficyt Stanów Zjednoczonych w handlu z Japonią. Południowo-koreański The Korea Herald natomiast zauważył, iż pierwsza wizyta Donalda Trumpa w Korei Południowej, która zaczęła się we wtorek, nie pozostała bez echa u poprzednich gospodarzy, czyli Japonii, a powodem kontrowersji było tutaj zaproszenie na bankiet jednej z niewolnicy seksualnych z czasów II wojny światowej oraz podanie na stół krewetek pochodzących z morza okalającego wyspy Dokdo, które stanowią przedmiot sporu pomiędzy oboma krajami. Należy tutaj zwrócić uwagę, iż kwestia kobiet zmuszanych przez japońskich okupantów do nierządu po dziś dzień stanowi rysę na relacjach Japonii z większością krajów Azji Południowo-Wschodniej. Przesuwając się teraz nieco na południe, portal jednej z najstarszych indyjskich gazet, Times of India, informuje o słowach, które padły z ust premiera Pakistanu, Shahida Khakana Basiego, podczas odbywającej się w sobotę w Londynie konferencji Future of Pakistan 2017. Stwierdził on, iż podnoszona niekiedy kwestia niepodległości Kaszmiru nie ma szans na zrealizowanie oraz dodał, iż relacje pakistańsko-indyjskie nie ocieplą się, dopóki spór o Kaszmir nie zostanie rozwiązany. Konflikt o wspomniany region trwa już niestety dość długo, ponieważ od 1947 roku, kiedy to po rozpadzie Imperium Brytyjskiego powstał niepodległy Pakistan i Indie. Podejrzewając, iż zarządzający Kaszmirem Maharadża opowie się za przyłączeniem prowincji do Indii, władze Pakistanu wsparły oddziały muzułmańskich grup zbrojnych, które zaatakowały to terytorium, dokonując licznych grabieży i morderstw wśród ludności hinduskiej. Pozostając nadal w tym regionie, przejdę do tajskiego Bangkok Post, który informuje nas o tym, że Myanmar stwierdziła wczoraj, iż oświadczenie Rady Bezpieczeństwa ONZ o kryzysie uchodźczym związanym z muzułmańską grupą Rohingya może zaszkodzić rozmowom z Bangladeszem na temat repatriacji ponad 600 tysięcy ludzi, którzy uciekli do tego kraju w związku z interwencją wojskową w Birmie. Dziękuję bardzo, to wszystko z mojej strony.
A w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, gościem naszego radia będzie Michał Lubina, autor literatury naukowej na temat Birmy, który wytłumaczy naszym słuchaczom, o co chodzi tam w tym sporze, o tą grupę etniczną, która jest prześladowana przez rząd birmański, a równocześnie jest muzułmańska. To jest bardzo pokręcone, postaramy się to opowiedzieć.
Ale przyjmijmy ten debiut jakimś aplauzem. Zobaczyliśmy kawałek świata, usłyszeliśmy o gazetach, o których nigdy, to znaczy Antoni Opaliński słyszał o wszystkich gazetach, bo jest klasykiem przeglądu prasy.
Natomiast ale klasycy przeglądu prasy też mają tą wadę, że nie znają japońskiego.
I tytuł japońskiej gazety, przypomnijmy, jaki jest tytuł największej, to jest największa konserwatywna gazeta.
Tak, największa w ogóle na świecie, nawet pod względem nakładu.
Jaki tytuł?
Yomi Yuri.
Taki dzień? Jaki to przetłumaczmy?
Szczerze powiedziawszy, nie jestem pewna. To będzie czytane coś. Nie jestem pewna, czym jest Uri. Ale coś związanego z czytaniem na pewno.
No to Yomi Yuri. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję serdecznie.
W przyszłości pojawi się przegląd prasy, a teraz już wiemy, że w okolicach studia i piątego piętra w budynku Pasty pojawił się minister Jarosław Sellin. Zanim przyjmiemy pana ministra, posłuchajmy Beatlesów dla odmiany.